rodzinnie czy samotnie, a może samotnie, ale jednak w towarzystwie na przykład internautów lub w towarzystwie rodziny, która jest daleko. Czy święta to rodzaj testu na to, jakie mamy relacje społeczne? To jedno z pytań do gościa w studiu, socjolog i medioznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Jarosław Kinal. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No właśnie, święta to rodzaj testu, w jakich jesteśmy relacjach społecznych? No,
dla niektórych na pewno. Szczególnie gdzie, w sytuacjach, w których spotykają się z osobami, których długo nie widzą albo widzą raz w roku. To jest też już wielki test komunikacji, o czym rozmawiać. Możemy rozmawiać oczywiście o tych standardowych tematach, czyli o pogodzie, polityce i sporcie, ale one szybko się kończą, a też spotkania chyba świąteczne nie są po to, żeby zajmować się takimi makrosprawami, a raczej skupić się na tym, co jest istotne dla osób, które zasiadają przy czy wigilijnym, czy świątecznym stole.
No właśnie, to jak te kontakty nawiązać. Pytam o to i myślę o tym w takim kontekście dość przewrotnym. Zresztą pan to zaznaczył, bo przecież rodzina to rodzina. Właściwie wydaje się, że mamy kontakt bardzo, bardzo częsty. No ale jednak święta to jest inny czas.
Po pierwsze, inny ze względu na atmosferę, która panuje. Zasadniczo staramy się być mili, staramy się nie wchodzić w tematy konfliktowe. Staramy się nie pamiętać o tym, kto nam zrobił przykrość, albo jaką my przykrość sprawiliśmy komuś, bo taki jest też ten topos świąt. Tak sobie wyobrażamy święta jako taki miły, ciepły czas, kiedy możemy odpocząć, ale to nie znaczy, że nie, musimy na siłę się ograniczać i budować, bo każdy z nas jest zmęczony. Sam proces przygotowania świąt jest bardzo męczący dla wszystkich. Oczywiście życzliwość, dobra komunikacja to ważne rzeczy, ale też wydaje mi się, że społecznie dla siebie musimy dobrze pamiętać o tym, żeby ten czas też spędzić dobrze. Czyli tak, żebyśmy my mieli poczucie, że to wszystko nie poszło na marne. I tutaj też jest dość ciekawe zjawisko. Jest bardzo dużo, bo jeden na 20 Polaków według badań spędza Wigilię samotnie. I tak samo jeden na 20 Polaków tej Wigilii nie obchodzi. To mamy jednego na 10 Polaków, którzy 10% Polaków, którzy nie obchodzą Wigilii, albo tą Wigilię spędzają samotnie, czyli tak naprawdę zaprzeczają temu wzorcu kulturowemu tej dużej, rodzinnej, wesołej Wigilii.
No właśnie, bo generalnie jest tak, że mamy jednak utrwalony obraz tej sytuacji Wigilii i świąt w naszej społeczności, w naszej społecznej świadomości. Przy stole spotyka się cała rodzina, wszyscy dzielą się opłatkiem, śpiewają kolędy, rozpakowują prezenty spod choinki. Jest dużo radości, uciechy. A samotne święta to wciąż rzadkość, czy już jednak norma?
Norma dla wąskiej, 5-procentowej grupy, ale to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że my zamykamy się, czy że jesteśmy introwertykami, ale to wynika też z tego, że współcześnie mamy ogromne możliwości spędzania świąt także poza domem, bo mamy też obowiązki zawodowe, które uniemożliwiają nam spędzenie tej Wigilii z naszą rodziną. Popatrzmy na proste zawody, które muszą być. Lekarze, policjanci, strażacy, pielęgniarki. Oni muszą podczas Wigilii wypełniać swoje funkcje zawodowe. Nie mogą spędzać tego czasu z rodziną. Bardzo często robią to w poczuciu służby, którą mają, a tą Wigilię albo robią wcześniej, albo później, albo przekładają na inny dzień. Ale są też osoby, które nie chcą celebrować tej Wigilii, ponieważ te święta nie wiążą im się z żadnym obowiązkiem świętowania. Są to osoby wierzące, ale także osoby, które nie wierzą. Są to osoby, które są zamknięte w sobie, nie mają rozbudowanych relacji społecznych, albo stracili bliskich. Albo ci bliscy wyjechali gdzieś daleko. To też problem, który w dużej mierze dotyczy osób starszych, którzy tracą swoich partnerów, małżonków, których dzieci wyjechały za granicę pracować. I temu służy też takie zjawisko, które obserwujemy od kilku lat, które nazywamy wirtualnymi wigiliami. To znaczy wykorzystywanie udogodnień technologicznych do tego, żeby jednak ten czas razem spędzić.
Czy można mówić w przypadku tych samotnych wigilii czy samotnych świąt w kontekście jeszcze niedawnej pandemii, pandemii COVID-19, pandemii koronawirusa? Wtedy spędzaliśmy święta samotnie albo w bardzo wąskim kręgu, bo nie było innego wyjścia i wtedy też zdalnie mogliśmy brać udział w takich rodzinnych spotkaniach. Czy to, że samotne wigilie i samotne święta są nadal obserwowane, wiele osób na to się decyduje, to jest jeszcze rodzaj konsekwencji także właśnie tych pandemii?
Znaczy nie chciałbym generalizować. Być może są takie jednostki, takie przypadki, w których na przykład strach jest tym właśnie determinantem spędzenia samotnej wigilii, bo boją się właśnie, że się zarażą, że pomają tą traumę COVID-u, o której bardzo dużo osób pisze. Trauma COVID-u i to, czym był lockdown dla relacji społecznych, jest bardzo mocno szeroko teraz opisywane zarówno w literaturze popularno-naukowej, jak i naukowej i pokazuje, że my już 3 lata po COVID-zie dalej z tej traumy wychodzimy. Dalej musimy od nowa uczyć się relacji społecznych, uczyć się tego, że się nie boimy. No i, ale to też jest pozytywny aspekt. Idziemy do kościoła na pasterkę, zobaczymy ludzi w maseczkach. To też jest pewnego rodzaju przykład odpowiedzialności, bo nie chcą zarażać innych, a na przykład źle się czują, ale nie na tyle, że muszą zostać w domu, ale podejrzewają, że mogą być zarażeni chociażby wirusem grypy, ubierają maseczkę i uczestniczą w tych celebracjach religijnych.
Samotna wigilia, jeden człowiek, ale też samotna wigilia, można powiedzieć o samotnej wigilii w kontekście rodziny, takiej no, tej mikrokomórki społecznej, posługując się socjologiczną terminologią, która decyduje się spędzać czas świąteczny, wigilijny w tym wąskim kręgu rodzice i dzieci, opiekunowie i dzieci.
Tak, no to jest coraz częstsze. Ogólnie rzecz ujmując, 8 na 10 Polaków według badań Ariadny chce spędzić czas w gronie tej najbliższej rodziny. Ja tutaj jeszcze dodałbym rodziców opiekunów. Bez rozszerzania na ciotków, ciotki, wujków, kuzynów i tych wszystkich
pociotków.
Natomiast tutaj we własnym domu bez gości 46%, z gośćmi 19%. Też 1/5 chce spędzić tą wigilię albo spędza tą wigilię u kogoś z rodziny właśnie tej najbliższej. No i to też jest dość ciekawe, bo obserwujemy taką dość dużą zmianę. Jeszcze 10 lat temu spędzaliśmy wigilię przeważnie u dziadków, czyli u rodziców. To oni byli taką ostoją, takim fundamentem właśnie kolacji wigilijnej. Natomiast teraz coraz częściej robimy osobne wigilie, zapraszając rodziców do siebie, czyli to średnie pokolenie coraz częściej przejmuje tą funkcję organizatorów wieczoru wigilijnego.
No właśnie, ta odpowiedzialność, mówiąc tak górnolotnie i bardzo poważnie, za organizację wigilii, to jest także kwestia ekonomii. Być może w naszych czasach.
To ekonomia ma ogromny wpływ na święta. No to bardzo proste badania, o których możemy przeczytać na jednym z portali ekonomicznych, które się ukazały 2 dni temu. Jeszcze 2 lata temu 30% Polaków nie zastanawiało się nad wydatkami na święta. Badanych Polaków nie zastanawiało się nad wydatkami, które ponoszą na święta. Nie liczyło dokładnie, ile wydają. No, a w tym roku to jest tylko 9%, czyli 1 na 10 respondentów nie zastanawia się, ile wyda, po prostu wydaje, żeby te święta były wyjątkowe. Natomiast już cała reszta zaczyna kalkulować i nie chce przesadnie szafować swoim domowym budżetem.
Proszę Państwa, rozmawiamy o spędzaniu świąt, o spędzaniu wigilii w gronie rodziny, samotnie. To są decyzje takie indywidualne albo w takiej niewielkiej rodzinnej zbiorowości. Jednym słowem, relacje społeczne, jak to się zmienia na przestrzeni ostatnich lat. Naszym gościem jest dr Jarosław Kinal, medioznawca i socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Za kilka minut druga część naszego spotkania. Rozmawiamy w audycji tu i teraz o Wigilii, o świętach w kontekście relacji społecznych. Nasz gość, dr Jarosław Kinal, medioznawca i socjolog, mówi, że to jest kwestia wyboru i pewnie tak jest. Także być może w pewnym sensie Wigilia samotna, samotne święta to konsekwencja COVID-u, pewnej traumy, którą COVID, którą lockdown w naszych umysłach spowodował. To skoro tak jest, to pytanie, myślę, bardzo istotne w kontekście spotkania przy wigilijnym stole i świątecznym stole, dzielenie się opłatkiem, to jest taki no, prawie że imperatyw, że to, tego aktu dokonujemy. Czy są badania, które mówią o tym, z kim nie chcielibyśmy się podzielić opłatkiem?
Odnośnie opłatka nie ma takich badań, ale są badania, kogo nie zaprosilibyśmy do świątecznego stołu. I w tym roku 94% ankietowanych zadeklarowało, że nie chciałoby zaprosić Rosjanina. Podejrzewam, że jest to wynik tej sytuacji geopolitycznej, którą obserwujemy od 2 lat. Natomiast 7 na 10 respondentów nie chciałoby, aby przy wigilijnym stole znalazł się były partner lub była partnerka. I taka sama liczba deklaruje, że nie chciałoby zaprosić na swoją wigilię polityka. I to też mnie ciekawi, dlaczego.
No tak, a dodatkowy talerz, taka piękna polska tradycja, dodatkowy talerz dla zbłąkanego wędrowca, to jest też symbol naszej otwartości na innych. Jak w naszych czasach pan postrzega tę otwartość na innych?
To znaczy tak, z badań, które do których dotarłem, wynika, że w połowie polskich wieczerzy wigilijnych będzie ten dodatkowy talerz z deklaracją otwartości, że jak ktoś przyjdzie, to go zaprosimy. Tak samo sianko pod obrusem, tak jako taki też zwyczaj. To też w połowie domów ten zwyczaj będzie kultywowany. Natomiast pytanie jest o różnicę między deklaratywnością a sprawczością. Bo oczywiście mamy bardzo wiele tak zwanych reportaży wcieleniowych, gdzie przez szereg lat dziennikarze, czy to tabloidów, czy nie tabloidów, przebierali się za bezdomnych i pukali do drzwi. Taki najgłośniejszy, gdzie jeden z dziennikarzy jednego z tabloidów zapukał do 50 domów i tylko do jednego go zaproszono. Więc tutaj ta różnica między tym, co deklarujemy, a co rzeczywiście by się wydarzyło w takiej sytuacji, jest znacząca. Chociaż ja uważam, że więcej niż jeden na 50 domów zaprosiłby taką osobę do wspólnej wieczerzy.
Mówiliśmy o ekonomii, o aspekcie ekonomicznym. Co z prezentami? Bo też słyszymy o tym, i wskazują to badania, sądy uliczne teraz przed świętami, że jednak ta nasza gotowość do kupowania takich okazałych czy droższych prezentów jest zdecydowanie mniejsza. No, pewnie wynika to po trosze z tej sytuacji ekonomicznej, w jakiej wiele rodzin jest. Natomiast co z tymi prezentami?
Chciałbym tutaj publicznie zadeklarować, że w naszej szerokości, długości geograficznej prezentów się nie kupuje, tylko przynosi je triumvirat, w zależności od domu. Święty Mikołaj, aniołek albo gwiazdka.
No dobrze, rzeczywiście, tak. Bardzo dobre sprostowanie. Natomiast mimo wszystko ten odruch serca jest.
To znaczy, oprócz tych prezentów, które przynoszą Święty Mikołaj, gwiazdka albo aniołek, w zależności od domu, to też obdarowujemy się prezentami z okazji świąt. To są podarki, które działają. 67% Polaków deklaruje, że taki podarek dla swoich bliskich przygotuje.
No i to jest chyba dobry sygnał.
Tak, natomiast zmniejsza się zakres kwotowy, który wydajemy na prezenty. Jeszcze 2 lata temu było to około 200 zł, gdzie te 200 zł 2 lata temu było troszkę więcej warte niż jest teraz. Obecnie taka średnia to jest 115 zł. Uśrednione deklaracji, ile ten prezent, jesteśmy gotowi wydać na prezent dla osób, z którymi będziemy spędzać święta.
Wróćmy jeszcze do tego pytania o to, jak spędzamy święta, czy rodzinnie, czy samotnie. A jeśli samotnie, no to być może w towarzystwie kogoś, kto jest w internecie, może członek najbliższej rodziny także, ale mieszkający bardzo daleko. Jak pan ocenia te relacje, które są między nami w tych ostatnich latach? Czy one utrzymują się na jednakowym poziomie, czy mają podobną temperaturę, jak to było dawniej? Czy jednak zaczynamy patrzeć trochę inaczej na tę konieczność, taki przymus wewnętrzny podtrzymywania dobrych więzi rodzinnych?
Znaczy, na pewno staramy się, aby ten czas, który spędzamy na świętach, był pozbawiony, na ile to możliwe, właśnie takich negatywnych emocji. Oczywiście czasem wybuchamy. To też jest bardzo ludzkie. Że
oczyszczające.
Nie wytrzymujemy, tak? Kiedy jest rozmowa o tym, kiedy Wojciech Szczęsny wreszcie zadebiutuje w bramce Barcelony, no to fani Wojciecha Szczęsnego mogą wybuchnąć, jeśli ktoś opowie, że jednak ten jego konkurent zajmuje dobre miejsce, bo jest w dobrej formie i nie ma potrzeby zmiany.
To i tak przyjemny temat, tak. Oby na przykład polityki było jak najmniej przy wigilijnym stole.
Tak, ewentualnie.
Natomiast tematy mogą różnić, tematy rozmowy.
Tak, oczywiście, że tak. Natomiast no, możemy dbać o to, żeby pogłębiać te tematy, które rzeczywiście dotyczą danych osób. My żyjemy w świecie, w którym następuje przerost informacji, bardzo duży smog informacyjny. Kiedyś spotykaliśmy się i rozmawialiśmy się, co słychać u drugiej osoby, a teraz bardzo często wystarczy przeglądnąć profil na jednym czy drugim portalu społecznościowym i doskonale wiemy, co ta osoba robi od rana do wieczora, bo na przykład wrzuca zdjęcia, co jadła na śniadanie, gdzie spędziła czas wolny i tak dalej, więc ta lista tematów się kurczy. Prawda?
I w jaki sposób to wpływa na budowanie tych naszych relacji? Czy szukamy innych pól?
No, powinniśmy. Powinniśmy szukać innych pól. Powinniśmy szukać takich tematów, które jeszcze nie zostały odkryte. Można porozmawiać o książkach, które się czytało, filmach, które się obejrzało, ciekawych momentach, które nie zostały już upublicznione i uwiecznione w mediach społecznościowych. Ale także to jest niesamowite, że możemy skupić się w tym czasie także na osobach, które niekoniecznie tak mocno eksploatują swoją wirtualną tożsamość. To jest taki czas, kiedy ja na przykład żałuję, że już mam tyle lat, ile mam i od bardzo wielu lat nie mam dziadków. Bo bardzo chciałbym i teraz z tej swojej perspektywy doceniałbym ten czas, kiedy po prostu mieliśmy czas, żebyśmy mogli po prostu posiedzieć i pogadać o ich przeszłości. Kiedy mógłbym poznać ich historię, ich tajemnice. No a niestety już takiej szansy nie mam, więc tutaj też bardzo wiele osób w moim pokoleniu w badaniach czy w swoich tam opisach rzeczywistości deficytów społecznych właśnie wskazuje na brak znajomości historii swojej rodziny. Więc może warto porozmawiać o historii rodziny, o tym, co nas zbudowało jako rodzinę, dowiedzieć się o śmiesznych rzeczach. Też, żeby mieć co opowiadać swoim dzieciom i wnukom za jakiś czas.
A jak utrzymać tę uwagę wszystkich członków rodziny, czy różnych członków rodziny w różnym wieku, utrzymać uwagę na tych opowieściach?
A czy musimy utrzymywać cały stół przy jednej historii? Możemy podzielić stół na małe podgrupy tematyczne i tam prowadzić dyskusję. Tak naprawdę zwyczajowo to modlitwa i opłatek powinny być całe, a cała reszta już może odbywać się już w podgrupach. To nie jest moim zdaniem żaden występek przeciwko dobremu obyczajowi, że właśnie wnukowie porozmawiają z dziadkami, a równolatkowie z równolatkami na różne tematy. No, oczywiście ważne, żeby się nie przekrzykiwać, bo wtedy powstaje chaos i harmider przy tym stole.
No i jeszcze zdjęcia. Opowiedzmy o zdjęciach, które też są takim uzupełnieniem tych historii rodzinnych, do których warto wracać i które wracają też podczas kolejnych świątecznych, ale także niedzielnych spotkań. Zdjęcia i te w internecie, no bo teraz taki mamy czas, albo w internecie, albo na nośnikach pamięci, ale też zdjęcia tradycyjne w albumach.
Próbowała pani redaktor kiedyś wrzucić zdjęcie całej rodziny i uzyskać 100% aprobaty? Zawsze komuś będzie nie pasowało. O tym też musimy pamiętać, że upubliczniając czyjś wizerunek, musimy mieć na to jego zgodę, żeby też nie powodować różnych niesnasek. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia, to przeglądając pamiętniki, które gdzieś są wydawane, ludzi, którzy żyli, znanych ludzi, to bardzo często możemy znaleźć taki fragment, że podczas Wigilii to chociaż był ministra Kwiatkowskiego bardzo mocno było eksploatowane, że Wigilia to jest też właśnie taki czas, kiedy wyjmuje się albumy ze zdjęciami, te zdjęcia rodzinne przegląda. Nie wiem jak u pani, nie wiem jak u państwa, to czy też ten zwyczaj jest kultywowany. To też jest taki trochę zapychacz czasu, kiedy kończą nam się tematy, to możemy pooglądać zdjęcia, jeśli już nie mamy o czym rozmawiać.
Minister Kwiatkowski ten od...
Od COP-u i od
Gdyni. Od COP-u, od Centralnego Okręgu Przemysłowego Twórca.
Zresztą jego wnuczka bardzo ciekawie opowiadała, że zawsze u dziadka były prezenty. Po wojnie już nie pełnił żadnej funkcji, był mocno sekowany przez ówczesne władze. I ona była bardzo zdziwiona, kiedy rok do roku dostawał te same kapcie.
To jeszcze kolejny temat nam się otwiera, ale to przy innej okazji. Temat prezentów. Co może być dobrym prezentem?
A to tutaj temat rzeka tak naprawdę. Skarpetki na pewno.
Proszę nie wkładać kija w mrowisko. Bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za rozmowę rodzinnie czy samotnie. Między innymi o tym rozmawiałam z gościem w studiu, socjolog i medioznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Jarosław Kinal.
Bardzo dziękuję. Wesołych świąt dla pani i dla wszystkich.